Pragnę przeczytać ze Słowa Bożego z Ewangelii według świętego Mateusza z 11 rozdziału od 2 wiersza. Tymczasem Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa. Posłał więc swoich uczniów z pytaniem: czy to ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i widzicie. Niewidomi znowu widzą, kulawi dobrze chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli wstają do życia, a ubogim jest głoszona dobra nowina. Szczęśliwy jest ten, kto nie gorszy się z mojego powodu. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumu o Janie: po co poszliście na pustynię? Oglądać trzcinę chwiejącą się na wietrze? Po co więc poszliście? Zobaczyć człowieka wytwornie ubranego? Przecież ci, którzy noszą wytworne szaty, mieszkają w pałacach królewskich. Po co więc poszliście? Zobaczyć proroka? O tak, zapewniam was, że nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym mówi Pismo: oto ja posyłam przed tobą mojego wysłannika, który tobie przygotuje drogę. Zapewniam was, wśród urodzonych z kobiet nie pojawił się nikt większy od Jana Chrzciciela. Mieszkańcy Nazaretu, jego rodzinnego miasta, Pana Jezusa, gorszyli się z jego powodu. W 13 rozdziale, 57 wiersz. Dobrze znali jego rodzinę, Józefa, braci, siostry, dlatego pogardzali swoim rodakiem. Zamiast być dumni, to ciekawe, nie mieli ani szczypty tego patriotyzmu, choćby lokalnego. Pogardzali nim. Pan Jezus powiedział: błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Inne przekłady mówią: kto nie zgorszy się z mojego powodu, lub kto do mnie się nie zrazi, szczęśliwy ten, kto się do mnie nie zrazi. Szczęśliwy. To jest główny temat tego rozważania. Szczęśliwy ten, który do mnie się nie zrazi. Jezus powiedział te słowa w związku z uwięzionym Janem Chrzcicielem, który wzywał ludzi do pokuty, a potem odważnie wypominał grzech cudzołóstwa Herodowi, który poślubił żonę swego brata. Z tego powodu Jan znalazł się w więzieniu. Jakże trudno było mu pogodzić się z tymi warunkami więziennymi. Oto Jezus, który był nawet jego kuzynem. Przecież przy zwiastowaniu anioł powiedział Maryi: i twoja kuzynka Elżbieta też spodziewa się. A więc był bliski kuzyn jego. I którego ochrzcił w Jordanie. I który dokonywał tak wielkich cudów. nie pomaga mu. Ja tu siedzę w więzieniu, a on tam głosi Ewangelię. Dlatego Jan posyła swoich uczniów do Jezusa z pytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy czekać innego? Jezus odpowiedział na to pytanie twierdząco. Jest tym, który miał przyjść, jest oczekiwanym Mesjaszem, ponieważ ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, a ubogim jest zwiastowana Ewangelia. I dodał, a błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. To jest główny temat. Trzy punkty. Pierwsze, kochający i wszechwiedzący Pan może postępować tak, jak chce. Pierwszy. Drugi, nieraz wierzący obrażają się i gorszą rzekomo bierną postawą wszechmogącego Boga. I po trzecie, na czym polega błogosławieństwo tych, którzy nie gorszą się z postępowania Pana Jezusa? Jest to wielka, zawarta w tej obietnicy prawda. Jezus wiedział o tym, że Jan siedzi w więzieniu. I z jakiego powodu? Mógłby temu zapobiec lub w cudowny sposób wyprowadzić go z tego więzienia. Ale tego nie czyni. Nawet dopuścił do tego, że Jan został ścięty. Jan, który od swego początku był napełniony Duchem Świętym i odważnie stanął po stronie Bożej prawdy, znalazł się w więzieniu. Jezus jakby chciał powiedzieć, wiem, że Jan jest w więzieniu, ale ja tę sytuację kontroluję. Moja wola jest dla niego najlepsza. Jakże trudno nam jest z tym się pogodzić. Jakże niesprawiedliwie nam się to wydaje. Jakże ten, który taką moc miał wskrzeszać i leczyć, a tu jego kuzyn, który go przedstawił jako Mesjasza, siedzi w tym zgniłym więzieniu. Ludzie uczciwi, sprawiedliwi nieraz zostają fałszywie oskarżani i wtrącani do więzienia. Jestem naśladowcą Pana Jezusa, przykładnym, ofiarnym członkiem Jego Kościoła. A mimo to choruję, zmagam się z kłopotami, jestem fałszywie oskarżony, a nawet znalazłem się z tego powodu w więzieniu. Dlaczego tak się dzieje? Przecież to niesprawiedliwie. Gdzie jest Bóg? Wołam. Dlaczego On biernie na to patrzy i nie interweniuje? Chociaż dobrze znamy wolę Bożą zawartą w tekście do Rzymian 8:28, że wszystko wierzącemu sprzyja ku dobremu, to jednak w trudnej sytuacji nieraz buntujemy się i zadajemy Bogu te pytania. Tak samo buntował się apostoł Piotr, gdy Jezus przed ostatnią wieczerzą ze swoimi uczniami zaczął umywać jego nogi. Wtedy Jezus powiedział mu, co ja czynię teraz, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Pan Jezus jest naszym przyjacielem, pasterzem, zbawicielem i Panem. On najlepiej wie, co jest dla nas najlepsze. On ma swój plan dla naszego życia. On nigdy nie popełnia błędu, choć często trudno nam się zgodzić z tym Jego dopustem. W czasie cierpienia nie wiemy, co z tego wyniknie, ale później możemy wraz z psalmistą powiedzieć: zanim zostałem upokorzony, błądziłem. Dobrze mi, że zostałem upokorzony. O, patrzcie, dobrze mi, że zostałem upokorzony. Ktoś przyznał, że najwięcej się modlił, kiedy był w szpitalu po wypadku drogowym. Zewnętrznie była to tragedia, ale dobrze, że się modlił wtedy najwięcej, najczęściej. Tak, Bóg ma swoje sposoby, żeby jakoś nas i do modlitwy przyzwyczajać. To pierwsze. Kochający Bóg może postępować tak, jak chce. Drugie. Nieraz wierzący obrażają się i gorszą rzekomo bierną postawą wszechmogącego Boga. Czasem postępowanie Boga wobec swoich wyznawców wydaje się być niezgodne z Jego miłością i mądrością. Wróćmy do Jana w więzieniu. Czyż nie przyszło mu na myśl, że Jezus nic nie robi, aby mu pomóc? Dlaczego Bóg dopuścił do takiej sytuacji? Dlaczego nie stanął w obronie swego wiernego sługi? Czyż nie był on dosyć odważny w piętnowaniu grzechu i nie stanął w obronie Bożego prawa? A może zupełnie było inaczej? Może Jan zupełnie zgadzał się ze swoją sytuacją? Ale miał on też swoich uczniów, którzy w innym tekście Pisma Świętego jest powiedziane, że no oni rywalizowali z uczniami Jezusa. Jedni przeszli do uczniów Jezusa, a inni zostali jako uczniowi Jana. To może oni wzbudzali jego wątpliwość, czy Jezus naprawdę jest Mesjaszem. Pan Jezus staje się coraz bardziej popularny, a ich nauczyciel w więzieniu. Jak to? Sam Jan wtedy powiedział przecież, że Jezus musi wzrastać, a ja mam stawać się mniejszym, mam znikać z powierzchni. Nieraz fanatycy religijni oskarżają Jana o zwątpienie co do Jezusa, ale on wiedział, że tak ma być i w końcu musi zejść ze sceny. Gdy jednak uczniowie jego zbytnio mu dokuczali ze swoimi wątpliwościami, mógł powiedzieć: to idźcie w końcu i zapytajcie i nie zawracajcie mi głowy. I poszli i mówili: o, Pan Jan wysłał nas, żebyśmy zapytali, czy ty jesteś Mesjaszem. Jakże wiele musiał wycierpieć sprawiedliwy Hiob. Czy Bóg naprawdę go kochał i troszczył się o niego? Jeżeli naprawdę wiedział o jego pobożności i sprawiedliwości, to dlaczego dopuścił do tak strasznego cierpienia? Gdy spadają na nas takie tragedie i doświadczenia, wtedy wołamy, dlaczego? Dlaczego właśnie ja? Dlaczego? Gdy łódź, którą płynęli uczniowie, zaczęła zapełniać się wodą, zdenerwowani krzyknęli na Jezusa: Nauczycielu, nic ci to nie obchodzi, że giniemy? Patrzcie, jak oni do swojego mistrza i pana ostro się zwrócili. To ty się nie przejmujesz? A my tu giniemy. Byli zgorszeni i obrażeni jego obojętnością. Jakże inaczej reagowali trzej młodzieńcy w niewoli babilońskiej, gdy groziła im śmierć w rozpalonym piecu. Co powiedzieli? Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o królu. Ale jeżeli nie, niech Ci to będzie wiadomo, o królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś pokłonu, nie oddamy. Jakże ważny to jest zwrot tu. A jeżeli nie, dawali Bogu możliwość postąpić tak, jak On chciał. Liczyli się ze swoją śmiercią i wcale nie mieli do Boga o to pretensji. Hiob też nie gniewał się na Boga za swoje cierpienie. A Paweł i Sylas po dotkliwym pobiciu i wtrąceniu do więzienia, co tam, płakali, narzekali na cały świat, śpiewali Bogu pieśni na chwałę. Śpiewali, jeszcze im tam starczyło tego głosu. To prawda. Często oczekujemy, że Boże błogosławieństwo polega na tym, żeby nam było dobrze. Jak najlepiej. O, wtedy to chwalimy Pana na całe gardło, jak to się mówi. Niektórzy nawet twierdzą, że nasze cierpienie nie pochodzi od Boga. Jeżeli Jego wolą jest, bo Jego wolą jest, abyśmy zawsze byli zdrowi, bogaci i cieszyli się uznaniem, to jest Jego wola dla nas. Bo przecież jesteśmy Jego dziećmi i dziedzicami Jego Królestwa. Zapominamy o tym, że Pan karci tego, kogo kocha, chłoszcze zaś każdego, którego przyjmuje za syna. Jeżeli zaś nie jesteście karceni, tak jak wszyscy, jesteście bękartami, a nie synami. To list do Hebrajczyków mówi. Sam Bóg nie jest źródłem zła, ale dopuszcza, jak w przypadku Hioba, aby zło zahartowało naszą wiarę. Dlatego apostoł przypomina nam: weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, aby wypróbowana wiara... przepraszam. Aby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku czci i chwale i sławie, gdy się objawi Chrystus. 1 Piotra, 1 rozdział. Po trzecie, na czym polega błogosławieństwo w tych, którzy nie gorszą się z postępowania Jezusa. Nasz Pan powiedział: błogosławiony lub szczęśliwy jest ten, kto się ze mnie nie zgorszy. To znaczy ten, kto do niego nie zrazi się, nie pogniewa się na niego, nie zarzuci mu niewłaściwej postawy czy braku troski o swoich wyznawców. Na czym polega to błogosławieństwo? Przede wszystkim jest to błogosławieństwo spokoju serca. Prorok Izajasz powiedział: temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo tobie zaufał. Dziękuję. Tu dwa razy pokój, pokój. W języku hebrajskim jak dwa razy jeden przy drugim, to znaczy na 100%. Czyli pokój stuprocentowy. Za wszystko należy dziękować Bogu. Umysł człowieka doświadczonego jest stały. Tutaj właśnie temu, którego umysł jest stały, niewzruszony, niezachwiany, trzyma się tego, co wie, czego doświadczył, w co wierzy. Nie chwieje się, nie zmienia swego zdania o Bogu, ponieważ zaufał mu na dobre i na złe. Wspomniany przez nas Hiob powiedział: dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Człowiek doświadczany cierpieniem jest świadomy tego, że Bóg wszystko wie. On zna moje cierpienie i ma w tym jakiś swój cel, którego ja jeszcze nie znam. Paweł radzi wierzącym, aby wszystkie swoje troski w modlitwach przekazywali Bogu. A wtedy co będzie? A wtedy pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Przekazywać to wszystko Bogu. Po drugie, jest to błogosławieństwo poddanej woli. Dawid w swojej trudnej sytuacji życiowej wyznaje: ale ja ufam Tobie, Panie. Ty jesteś moim Bogiem. Mój los jest w Twoim ręku. Psalm 31. Jak dobrze jest śpiewać: mój Boże, w ręku Twym mojego życia dni, me ciało, duszę, serce me ochotnie zlecam Ci. Mój Boże, w ręku Twym żywota mego bieg, dlatego też nie trwożę się, bo Ty mnie będziesz strzegł. A pięknie śpiewamy to, ale nie zawsze to się tak sprawdza w życiu. Czy doznaleźć błogosławieństwa poddanej woli i przekazanie całej odpowiedzialności Bogu? I w końcu błogosławieństwo to wydaje dobre świadectwo. Czyli co powiedział król, gdy trzej młodzieńcy izraelscy wyszli z płonącego pieca doświadczeń. Wobec całego zgromadzenia oświadczył: niech będzie błogosławiony Bóg Szedracha, Meszacha i Abednego, który posłał swego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali. Ogłosił w całym swoim cesarstwie. Gdy Australijka Gladys Staines, ona z mężem przyjechała i z dwoma chłopcami, swoimi synami do Indii, aby leczyć, to byli lekarze, aby leczyć tam ludzi i głosić Ewangelię. I właśnie pewnego wieczoru ojciec z synami był na nabożeństwie jakimś tam i potem wracali, zanocowali w jakimś domku po drodze, ale ekstremiści hinduistyczni ich śledzili, zaryglowali drzwi, podpalili ten domek i ojciec z synami zginęli. A żona była wtedy w hotelu. Miała na pewno pokusę, żeby rzucić to wszystko, te Indie, i wrócić do Australii. To była tragedia jej. Ale wiecie co? Postanowiła pozostać. Pozostać i kontynuować tą pracę, do której przyjechała. I pozostać przy grobach swojego męża i chłopaków. Jej decyzja tak poruszyła Australijczyków wierzących, że otworzyli swoje portfele i tyle zgromadzili pieniędzy, że ta Gladys zbudowała wielki szpital, ogromny szpital, wynajęła najlepszych lekarzy i obsługę. I ten szpital był większym błogosławieństwem i większym ewangelistą niż oni razem. Tak. Jest tu wśród nas siostra Ela Tołwińska. Jest? Jest, zdaje się, jest. Ela straciła męża. Był młodszym ode mnie, mój dobry, bliski przyjaciel Jasio. A potem jeszcze i syna Adama, który był pastorem zboru. I jakże ta Ewa poradziła sobie z tym? To tragedia, nie? Można się załamać, można stracić wiarę. Ale Ela jej nie straciła. Dlaczego? Zwróciła się do Pisma Świętego i zaczęła badać sprawiedliwość Bożą. Ela była sędzią w sądzie długie lata, więc tam walczyła o sprawiedliwość. I po stracie tej zaczęła szukać tej Bożej sprawiedliwości. W Piśmie Świętym napisała takie opracowanie duże. Czytałem je. Tak. Uratowała swoją wiarę i jest uśmiechnięta i wierząca nadal, mimo że takie rzeczy się stały w jej życiu. Dobrze byłoby posłuchać się, jak to się stało. Kiedy byłem pastorem w Hajnówce, tam był taki jeden brat, Jan Czurak, który też zachorował. I w Białymstoku znalazł, a ja już wam to mówiłem kiedyś. Zachorował, był w szpitalu w Białymstoku. Ale zadowolony był. Mówi, Panie Boże, może to już ostatnia stacja. Byłem wierzącym, ufałem Tobie, przyjmiesz mnie do siebie. Może już tak patrząc w okno, mówi, na chmurki, dziękowałem Bogu i zacząłem śpiewać. Zacząłem śpiewać. Może inni pacjenci pomyśleli, no, temu dziadkowi chyba się pogorszyło. Tak, lekarz przyszedł, mówi, o, co pan podśpiewuje? A wie pan, podśpiewuję, bo jestem gotów odejść z tego świata, jestem wierzący i tak dalej. Jestem zadowolony, przeżyłem wiele lat. On mówi, proszę pana, pan wyzdrowieje. Ja bym chciał, żeby wszyscy moi pacjenci mieli taki nastrój, to by wyszli zdrowi. Tak, i dziadek wyzdrowiał, opowiadał mi później, jak to było. A więc błogosławieństwo nie obrażania się na Pana Jezusa. Drodzy w Chrystusie Panu, nam też się zdarza może nieraz obrażać na Boga. Starzejemy się, chorujemy, nasze życie dobiega końca, a przy tym dopadają nas różne cierpienia, choroby, poniżenia ze strony innych ludzi. Kiedyś pomagaliśmy innym, a teraz, jak nam się wydaje, wszyscy o nas zapomnieli. Ale pamiętajmy, błogosławiony jest ten, kto w trudnej sytuacji życiowej nie zmieni swego zdania o Panu Jezusie, który będzie do końca ufał mu i pozostanie mu wiernym. To jest moja modlitwa i życzyłbym, aby ona była też waszą modlitwą.